Bóg jest dobry. Wbrew tym wszystkim wyzwaniom, trudnościom, doświadczeniom, o których słyszymy, dziś chciałbym usługiwać, chciałbym dzielić się z wami przesłaniem, które zatytułowałem Bóg jest dobry. Skąd takie hasło? Skąd taki tytuł? Bo to jest biblijny obraz Boga. Biblia przedstawia Boga, że jest dobry. W wielu, wielu miejscach, w samych psalmach dziesiątki razy czytamy, że Bóg jest dobry. A więc ten obraz dobrego Boga nie jest wypracowanym obrazem przez człowieka, dlatego że miał taką potrzebę, aby uznać Boga dobrym, ale tak przedstawia się sam Bóg, że jest dobry dla nas, Jego łaska trwa ciągle na wieki. Amen? Chciałbym, abyśmy rozpoczęli od psalmu 34, wiersz 9. Ten werset 9 dobrze jest wam znany, bo on brzmi tak. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Aby sprawdzić, czy coś jest dobre, trzeba tego spróbować. Zgodzicie się ze mną? Trzeba tego spróbować. Trzeba skosztować, czy potrawa, czy dane ciacho, czy to, co serwują nam, jest dobre. I kiedy smakujemy i kiedy jest to dobre, nagle nasze kubki smakowe zaczynają szaleć. Nagle zaczynamy odczuwać to dobro. Nagle poczuwamy ten wspaniały smak. I nagle czujemy, że to, co jest dobre, wypełnia nasze wnętrze i jest nam przyjemnie, tak? Jest nam dobrze. Autor psalmu 34 zobrazował w podobny sposób zasmakowanie, jak dobry jest Bóg. Że musimy go skosztować, musimy spróbować. Jeśli nie spróbujesz, trudno ocenić wartość i smak, zobaczyć, że coś jest pyszne, wspaniałe i dobre. Skosztujcie i spróbujcie, mówi dziś Boże Słowo dla nas, jak dobry jest Bóg, jak wspaniały jest Bóg, jak błogosławiony jest człowiek, który to zrobił i znalazł w Bogu schronienie swoje. To jest Boże Słowo. Jeśli coś jest dobre, to chcesz tego. To chwalisz to. To mówisz o tym. To jest fascynujące, bo ci smakowało, bo jest to dobre, bo jest pyszne, bo spróbowałeś, bo sprawiło ci to wielką przyjemność. I tak jest w życiu tych, którzy skosztowali i zobaczyli, jak dobry jest Pan. Oni nie mogą przestać go chwalić. Oni nie mogą przestać o nim mówić. Pomyślmy o każdej dobie naszego życia. Pomyślmy o każdym tygodniu. Ile wypowiadamy słów? O ilu rzeczach mówimy? O ilu rzeczach rozmawiamy z ludźmi? I tak zbadajmy się, czasami sprawdźmy się, ile mówimy o tym, co jest dla nas najlepsze. Ile mówimy o Bogu, Panu naszym. Ile opowiadamy o Nim w domu swoim rodzinnym, w małżeństwach swoich, przy spotkaniach różnych. Ile mówimy o tym, co jest dobre, cudowne, co smakuje, co jest piękne, bo skosztowaliśmy, jak dobry jest Bóg. Jak wspaniały jest Bóg. Ale trudno o tym mówić, jeśli się tego nie doświadczyło. Ale jeśli ktoś tego doświadczył, jeśli ja wiem, że dobry jest Bóg, ja chcę Go wielbić, ja chcę o Nim myśleć, ja chcę o Nim rozmawiać, ja pragnę się Nim dzielić. Ja pragnę powiedzieć innym, co jest dobre. Bo ludzie szukają tego, co jest dobre. Chcę powiedzieć o tym, dobry jest Bóg. Słuchaj, Bóg jest dobry, spróbowałem, skosztowałem. Warto, naprawdę warto. Smakuje wspaniale. Poznać dobroć Bożą to najwspanialsza rzecz, jaka może ci się przydarzyć. Jaka może przydarzyć się człowiekowi. Nie ma większej radości, nie ma lepszego spełnienia, nie ma większego zadowolenia w życiu, jak doświadczyć Pana, jak znaleźć zaspokojenie w Bogu swoim, Bogu swojego zbawienia. Nie ma. Była pewna dziewczyna. Rozpoczęła swoje życie i zaczęła szukać szczęścia. Tak jak każda istota ludzka, tak jak każda osoba. Pragnęła spełnienia, pragnęła zadowolenia, pragnęła poczucia bezpieczeństwa i zaczęła szukać szczęścia. Zaczęła próbować różnych rzeczy i poznała pierwszego mężczyznę. Poznała pierwszego chłopaka. Zakochała się i myślała, że znalazła prawdziwe szczęście, spełnienie, zadowolenie, poczucie bezpieczeństwa. Ale szybko ten czar prysł, ta bańka mydlana prysła i musiała szukać następnego mężczyzny. Później następnego mężczyzny. Później następnego mężczyzny. Aż wreszcie sfrustrowana musiała czerpać wodę przy studni sama, bo już wszyscy mieli ją na językach. I wtedy przyszedł Jezus do jej życia. I wtedy stanął Jezus na jej drodze. I wtedy znalazła to, co jest dobre. Kościele, musimy o tym mówić i musimy w to wierzyć i musimy to wdrażać w nasze życie, w nasze rodziny, że Bóg jest dobry. Człowiek szuka zaspokojenia w drugim człowieku. W pracy. W swoim hobby. W używkach. Szuka dopalaczy, które by dały bodźca jego życiu. W rozrywkach, w imprezach, które mają na celu oderwać go od jego bezsilności i bezradności. Dać mu choćby chwilowe schronienie. A tak naprawdę tylko w Bogu jest me schronienie. Tylko w Bogu możemy znaleźć prawdziwe schronienie. I dzisiaj chcę powiedzieć, dlaczego możemy mówić, że Bóg jest dobry. Chcę przeprowadzić was krótko przez diagnozę biblijną, że Bóg jest dobry i na jakich płaszczyznach my jako ludzie, jako Kościół możemy doświadczać tego, że Bóg jest dobry. Powiem wam to, co powiedział mi Duch Święty. Zapisałem sobie pewne myśli, gdy się modliłem i chcę z wami się tym podzielić. Dlaczego możemy mówić, mamy prawo mówić, że Bóg jest dobry? W czym ta Jego dobroć się przejawia? Dlaczego tak śpiewamy, Bóg dobry jest? Dlaczego mówimy tu z tego miejsca, a także w świadectwach, że Bóg dobry jest? Po pierwsze, Bóg jest dobry, dlatego że się lituje i okazuje miłosierdzie. Lituje się i okazuje miłosierdzie. Jest pełen cierpliwości i miłosierdzia dla mnie. I dla ciebie. I dla każdego z nas. Popełniamy pewien drastyczny błąd. Dlatego, że czasami to jest niekontrolowane. To jest poza naszymi emocjami. Czasami reagujemy na Boga po ludzku, według naszych ludzkich zachowań, naszych ludzkich standardów. Jesteśmy niecierpliwi, bardzo szybko chcemy odpłacić innym za negatywne postawy w stosunku do nas. Mamy problemy z wybaczeniem i często się złościmy i gniewamy lub jesteśmy zniechęceni z powodu tego, co się dzieje. I wiele razy myślimy, że Bóg jest taki sam. Ale Biblia mówi, że Bóg jest zupełnie inny, On jest Bogiem. To my mamy takie ludzkie postawy. To my często reagujemy w taki sposób, po ludzku. Chcemy według naszych standardów sprawy wziąć w swoje ręce. Jesteśmy niecierpliwi. Często chcemy odpłacić innym za negatywne postawy wobec nas. Bóg jest cierpliwy i Bóg jest miłosierny. On nie przychodzi, aby odpłacać za nasze potknięcia i grzechy. On nie przychodzi, aby nas lać pejczem, dlatego że zrobiliśmy coś złego, czy potknęła nam się noga w życiu. Bóg tak nie działa. Bóg jest dobry, lituje się i okazuje miłosierdzie. Takim jest Bóg Nowego Testamentu. Wspomniany psalm 103. Ja czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. Dawid mówi: uwielbiaj, duszo moja, Pana. I wszystko, co jest we mnie, niech sławi święte imię Jego. Wiecie, jeśli ktoś skosztował, jak dobry jest Bóg, to nie może przestać Go wielbić. Kiedyś była taka pieśń w języku angielskim: I can't stop worship you. Nie mogę przestać Ciebie uwielbiać. To jest to, co mówiła Irena. Nawet leżąc na ciemnym korytarzu, zaczyna śpiewać: chwal duszo moja Pana. Bo On jest godzien chwały. Dawid sugeruje nam to samo. Mówi: uwielbiaj, duszo moja, Pana, i wszystko, co jest we mnie, niech sławi święte imię Jego. Uwielbiaj, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o tym, co dobrego Ci uczynił. Pamiętaj o tym. Chwal Go za to bezustannie. Oddawaj Mu cześć, bo Bóg jest dobry, się lituje i okazuje miłosierdzie. On Ci przebaczył wszystkie Twoje winy. On Cię uzdrawia ze wszystkich chorób Twoich. On ratuje Twe życie od zguby i okazuje Ci swoją dobroć oraz miłowanie. On Ciebie darzy swoimi dobrami, póki żyjesz. Jak orłowi odnawia Ci się życie. Piękny opis, świadectwo tego, jak Bóg, dobry Bóg, działa w życiu człowieka. Pan dokonuje czynów sprawiedliwych, śpieszy na pomoc uciśnionym. Mojżeszowi objawił swoje własne drogi, a synom Izraela dzieła, których dokonał. Pan jest miłosierny i łaskawy, do gniewu nieskory i w dobroć przebogaty. Dlatego dziś mówimy: Bóg jest dobry, bo Bóg jest miłosierny i łaskawy, do gniewu nieskory i w dobroć przebogaty. Dlatego mówimy, że dobry jest Bóg. Religijni ludzie w sposób bardzo agresywny i potępiający próbowali rozprawić się z kobietą, która została złapana na niemoralności. Została złapana na niemoralności. Wiecie, ja się od tego już odciąłem, jestem wolny i mi to, że tak powiem, mnie to nie wzrusza. Co sobie tam ludzie piszą, jak się krytykują na forach, to jest ich problem i niech się z tym sami męczą. To jest ich sprawa. Między innymi tak robią, bo nigdy nie doznali dobroci Bożej. Próbują intelektualnie, emocjonalnie oceniać wszystko to, co dzieje się wokół nich. Tak robili religijni ludzie tamtych czasów, gdy Jezus chodził po ziemi. Kobieta złapana na niemoralności popełniła grzech cudzołóstwa. Nie wiem, może była prostytutką, a może po prostu przespała się z jakimś mężczyzną. Nie pisze tego w Biblii. Została przyłapana na jawnym grzechu cudzołóstwa. Złapano ją bestialsko, Ewangelia Jana 8 rozdział, zgodnie z zasadami prawa mojżeszowego i została ciągnięta przez jakiś odcinek drogi, szarpana i popychana, zgodnie z zasadami prawa mojżeszowego, przyłapana na niemoralności, aby została skazana, ukamionowana. Ale ci ludzie nigdy nie odkryli, że Bóg w Jezusie objawia swoją dobroć. Że Bóg jest dobry. Że Bóg jest dobrym Bogiem. Pamiętajmy, że prawo mojżeszowe zostało dane przez tego samego Boga. To jest bardzo ciekawe. Który teraz mówi, że miłosierdzie góruje nad sądem. Który teraz mówi, że jest Bogiem łaski i miłosierdzia. Że dopóki czas łaski trwa, On jest dobry i hojny w miłosierdzie i lituje się nad człowiekiem. I wtedy powiedział Pan Jezus znamienite słowa: jeśli ktoś jest bez grzechu, niech rzuci najpierw kamień. Wiecie, duch religijności zawsze będzie chciał rzucać kamienie. A więc zawsze będziemy chcieli potępiać. To są ludzie religijni, związani duchem religijności. Ale Pan Jezus mówi: jeśli ktoś z was jest doskonały, bez żadnej winy, niech pierwszy potępi. Niech pierwszy rzuci kamień. I oto zjawisko, wszyscy ci święci ludzie, ci znawcy prawa zakonowego, zakonu mojżeszowego, ci znawcy nauki starotestamentowej, Stali się uczciwi w swoim wnętrzu. Ruszyło ich sumienie. Ruszyło ich sumienie. I powoli zaczęli opuszczać to miejsce. Co chcę powiedzieć? Bądźmy ostrożni. Bądźmy wrażliwi. Bądźmy także pełni dobroci jak Jezus. Ja wiem, że po ludzku chcemy wyciągać konsekwencje i najlepiej by było coś utrącić. Bo wtedy to najłatwiej. Utrącić coś. Po prostu rozprawić się z tym w sposób ludzki, radykalny, twardą ręką. To są ludzkie metody działania. A Pan Jezus mówi do niej: nie grzesz więcej, idź do domu. Ja cię nie potępiam. Oczywiście Bóg w swojej dobroci daje także zachętę i mówi: słuchaj, nie rób tego więcej. I Bóg tak samo mówi do nas. On przychodzi i przebacza nam, lituje się nad nami. Potykamy się, popełniamy grzech i mówi do nas: słuchaj, nie grzesz więcej, aby cię coś gorszego nie spotkało. Nie dlatego, że ja ci dołożę. Nie. To gorsze może przyjść dlatego, że skutkiem grzechu jest nasz problem, są nasze trudności, czasami choroby, czasami różnego rodzaju rzeczy, które dzieją się w naszym życiu. Dlatego, że Biblia mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Dlatego Pan Jezus w swojej miłości, w swojej łagodności mówi: ja cię nie potępiam, ale proszę, nie grzesz więcej, nie rób tego więcej. Nie prowadź się niemoralnie. Nie popełniaj tego grzechu więcej. Ja cię wybaczam. Ja cię miłuję. Ja jestem przedstawicielem dobroci Bożej. W pierwszym liście Jana, pierwszy rozdział 6 wiersza czytamy: jeśli więc mówimy, że jesteśmy Jego przyjaciółmi, a żyjemy w duchowej ciemności, kłamiemy. A co za tym idzie, nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeśli jednak żyjemy w Bożym świetle, tak jak On żyje w świetle, łączy nas bliska więź, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Gdy twierdzimy, że nie grzeszymy, sami siebie oszukujemy i rozmijamy się z prawdą. Ale gdy wyznajemy swoje grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy. Przebacza je nam i oczyszcza z wszelkich przewinień. Dlaczego Bóg jest dobry? Dlatego, że się lituje i okazuje miłosierdzie. Po drugie, Bóg jest dobry dlatego, że nas strzeże i otacza opieką. Dlatego jest dobry. Bóg jest dobry dlatego, że gdy idziemy i nie wiemy, co nas spotka, ale idziemy z Bogiem, to wiemy, że On nas strzeże i otacza opieką. Że On jest z nami. Niespodziewanie spotyka nas jakaś przygoda, jakieś doświadczenie, czy prześladowanie, czy jakieś potknięcie, czy jakiś wypadek. Ale Bóg jest dobry, który podtrzymuje nas swoją świętą ręką. Że powiedziałem Pawłowi: Pawle, Bóg jest dobry. Twój rdzeń kręgowy jest cały. Wyobrażasz sobie, co by było, gdyby on także był przerwany. Byłbyś na wózku inwalidzkim. Ale Bóg jest dobry, On czuwa nad nami. Nawet wtedy, gdy może robimy jakieś codzienne rzeczy związane z naszym codziennym życiem. Nawet w danym momencie może nie myślimy, bo jesteśmy zapracowani, zaintrygowani różnego rodzaju sprawami. Nawet nie myślimy o tym, że Bóg jest przy nas, że On mnie trzyma w swoich rękach. Czasami zdarzy nam się wypadek, rozbijemy samochód, ale żyjemy. Bóg nas zachował, bo On nas strzeże i otacza opieką. Bo jest dobry i zawsze wyciąga swoją rękę nad naszym życiem. Psalm 37 brzmi tak, 23 werset. Pan kieruje krokami męża. Wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. Potykamy się, przewracamy się czasami na naszej drodze, ale gdy lecimy, to Pan nas podtrzymuje. Pan nas chroni, Pan się o nas troszczy. Czytamy dalej, w 25 wersecie. Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego żebrzący chleba. Bo Bóg otacza nas swoją opieką. W psalmie 37, dalej, 39 i 40 werset. Sprawiedliwym zaś ześle Pan wybawienie. Odbędzie im ostoją, gdy przyjdą dni ucisku. Pan śpieszy im z pomocą i niesie ocalenie. Broni ich przed grzesznikami i niegodziwcami, bo u Niego szukali schronienia. Bóg jest dobry. Dlatego, że strzeże i otacza nas swoją opieką. Całe życie tego doświadczam. Byłem w różnych niebezpiecznych miejscach. Byłem w Dolinie Ciemnej. Kiedy patrzę wstecz, widzę mnóstwo cudów. A także przez te 35 lat życia z Bogiem widzę także momenty trudne. Momenty, które rzucają wyzwanie. Kiedy leżałem jak niby w malarii 2 lata temu, w środku Indii, 5 godzin jazdy do lekarza. Bez żadnych leków. Musiałem zaufać Bogu, że On daje siłę. I przez wszystkie dni to był koszmar. To było przeżywanie jakby malarii, jakby niewiadomego źródła pochodzenia choroby, gdzie były fale zimna, ciepła, dreszcze, gdzie nie mogłem spać po nocach, gdzie skulony, zwinięty, wołałem do Boga w moim doświadczeniu, a później szedłem usługiwać do namiotu. Było 4000 ludzi i dziesiątki ludzi się nawracało. A później w nocy to samo. I wiem, że Bóg był ze mną, że mnie strzegł i opiekował się mną, że nic mi się nie stało, że diabeł próbował mnie zabić, ale Bóg dał zwycięstwo. Kiedy szalała burza, kiedy płynący wzdłuż Krety statek natknął się na huraganowy wicher, a okręt nie mógł sprostać wichrowi. Zauważcie, że Pan Bóg nie zatrzymał tego wichru. Pan Bóg nie uciszył w tym momencie morza, choć Pan Jezus, gdy była burza na morzu, to wstał i powiedział: ucisz się. Mógł zrobić to samo w tym momencie. Mógł powiedzieć: ucisz się, bo mój apostoł Paweł płynie do Rzymu, aby spełnić misję. Ale okręt nie mógł sprostać temu wichrowi. Rzucało nim na wszystkie strony. I wtedy apostoł Paweł stał i mówi do wszystkich. Wyobraźcie sobie, statek szaleje z jednej strony na drugą. Myślę, że apostoł Paweł stanął i się trzymał w ten sposób. I mówi: Bóg jest dobry. Ja Mu ufam. I Pan sprawi, że nikt nie zginie. Nikt nie zginie z tego okrętu. Wszyscy znajdą wyjście. Zostaną wyrzuceni na wyspę. Tak mówi Pan. Niesamowite. Myślałem o tym w tym tygodniu. Jakąż wiarę miał ten człowiek. Żadnych symptomów, że będzie dobrze. I tak mokrzy, może ze stratą całego mienia, bo wszystko wyrzucili, ale żywi i uratowani. Amen? Znacie tą historię? Żywi i uratowani. Bo Bóg strzeże i otacza opieką. Irenko, także przypomnę Psalm 23. Pan jest moim pasterzem. Nie zabraknie mi niczego. Pozwala mi paść się na zielonych łąkach. Nad wody mnie sprowadzi, abym mógł odpocząć. Pokrzepia moją duszę i wiedzie prostą drogą, bo wierny jest imieniu swemu. A jakie jest Jego imię? Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Choćby musiał stąpić w otchłań bez światła, nie zlęknę się niczego, bo Ty jesteś przy mnie. Twój kij i laska pasterska są mi pokrzepieniem. Pan ma w ręku kij, ale nie po to, żeby nim nas lać. Wiecie dlaczego pasterz ma kij, laskę? Żeby owce prowadzić. On nie leje owce. Żaden baca nie bije kijem owce. Miałby problemy z prawem. Za znęcanie się nad zwierzętami. On ma ten kij, aby kiedy owieczka zbacza, ją delikatnie, nie tędy kochana, prościutko. A ty też, tu, troszkę. po to ma ten kij, po to ma tą laskę, aby prowadzić, aby pokrzepiać. Pan pokrzepia nas, bo jest dobry. Trzecia myśl. Wspomniałem, Bóg jest dobry, dlatego że prowadzi i zaopatruje. Bóg jest dobry, bo zaopatruje, troszczy się o swoje dzieci, pomaga im i wskazuje drogę, którą mają iść. Mateusz Ewangelista w swojej Ewangelii napisał takie słowa. Jeśli my, będąc złymi, potrafimy dawać dobre dary dzieciom swoim, Kościele, o ileż bardziej Ojciec wasz w niebie da dobre rzeczy tym, którzy Go o to proszą. To jest Boże Słowo. Bóg jest dobry, bo zaopatruje. Zaopatruje i się troszczy o nas, prowadzi nas. A więc proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a wam otworzą, bo Bóg jest dobry. To jest nasza myśl przewodnia. Psalm 25, wiersz 8 i 9 brzmią tak. Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom, prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Mateusz 12, 20. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnót lolącego nie zgasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. Do zwycięstwa sprawiedliwości. Bóg zaopatruje i prowadzi. W naszych potrzebach, w naszych codziennych, doczesnych sprawach Bóg pragnie okazywać nam swoją przychylność. Swoje zaopatrzenie. To jest w Jego ojcowskiej naturze. On kocha pomagać i zaopatrywać. On to lubi. On troszczy się o swoje dzieci. Mateusz opisuje dobroć Bożą w taki sposób. Spójrzcie na ptaki niebieskie. Spójrzcie na lilię i całe stworzenie. Jeśli Bóg tak przyodziewa trawę polną i troszczy się o ptaszki, czy nie o wiele więcej o was, małowierni? Tak pisał Mateusz. Szukajcie więc Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. To są słowa Ewangelisty Mateusza. Apostoł Paweł tak to ujmuje. Filipian 4,19. I oto On, mój Bóg, ze swego bogactwa i chwały zaspokoi każdą waszą potrzebę przez Jezusa Chrystusa. Amen. Halleluja. Bóg jest dobry i zaopatruje. Po czwarte, jeszcze dwie krótkie myśli. Bóg jest dobry, dlatego że spełnia pragnienia i marzenia naszego serca. Mieć marzenia, mieć pragnienia, mieć oczekiwania nie jest niczym złym. Jeśli łączymy je z relacjami z Bogiem, to jest bardzo ważne. Powiem odważnie, Bóg jest zbyt poważny, żeby spełniać nasze głupie zachcianki. Ale jeśli mamy marzenia, jeśli mamy pragnienia, jeśli mamy oczekiwania, które wypływają z naszej duszy, zainspirowane Jego Słowem, Jego obecnością, i rozkoszujemy się Panem, to zapewne nasze marzenia i pragnienia będą prawe. Powiem jeszcze raz. Jeśli ktoś rozkoszuje się Bogiem i żyje głęboko w relacjach z Bogiem, zawsze jego marzenia będą prawe, nie będą głupie. Nie będą to marzenia jakichś dziwnych rzeczy, zachcianek, które chcielibyśmy mieć. Zawsze będą rozsądne i szczere, bo będziemy je łączyć z Bożym prowadzeniem, z Bożą wolą, z Bożymi pragnieniami wobec nas. I wtedy Bóg powołuje do bytu to, czego nie ma, co jest tylko w kwestii marzeń i pragnień. Bóg zaczyna powoływać to do istnienia. Psalm 37 to piękny psalm. Już dzisiaj dwa razy był cytowany, prześledziłem go uważnie w minionym tygodniu. Psalm 37. Trzeci werset brzmi tak. Panu zaufaj i czyń tylko dobro. To są ważne słowa. Jesteśmy powołani, aby być podobnymi do naszego Pana. Tak? A Bóg jest dobry. Czyni dobro. A więc my także mamy czynić dobro. Ziemię tę uczynię swoim domem i ciesz się pokojem. Tu żyjemy, na tej ziemi. Tak? Tu mamy nasz dom. I tylko w Panu szukaj szczęścia. Problem współczesnego chrześcijaństwa polega na tym, że nie są w pełni szczęśliwi w Bogu, dlatego szukają zadowolenia jeszcze gdzieś indziej. Szukają różnych innych inspiracji, które mają rozradować ich serce. Ja nie jestem fanatykiem i konserwatystą, czy legalistą. Ale jestem bardzo przeciwny, żeby chrześcijanie szukali uciech i rozrywek tego świata. Aby poczuć się trochę szczęśliwym, aby dopełnić swoje życie. To znaczy, że czegoś w nim brak. Tylko w Panu szukaj szczęścia, a On wypełni twego serca pragnienia. Tylko w Panu szukaj szczęścia, a On wypełni twego serca pragnienia. Zdaj się na Pana w swojej drodze, zaufaj Mu, a On reszty dokona i uczyni, że sprawiedliwość zajaśnieje jak sprawiedliwością zajaśniejesz jak światłem, a prawo Twe będzie jak jasność południa. I uczyni, że sprawiedliwością zajaśniejesz jak światłem, a prawo Twe będzie jak jasność południa. Ukoś się przed Panem i Jemu się powierz. To jest ważne zdanie, które nam grozi czasami. Ta postawa nam grozi czasami. Przestań się niepokoić szczęściem drugiego. Niech cię nie obchodzą knowania złoczyńcy. A, bo w tym świecie ludziom się tak powodzi. O, oni tak są szczęśliwi, tyle kasy mają, jeżdżą sobie w dalekie podróże, na wczasy, a ja nic nie mam, biedny jak chrześcijanin. Takim biednym tu jestem pielgrzymem. O, jak ja mam ciężkie życie. Nie. Przestań się niepokoić szczęściem drugiego. Moim szczęściem jest być blisko Pana. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Jak wspaniałym jest dla nas schronieniem. Jeśli będziemy wierzyć, jeśli będziemy ufać Bogu, wierzyć, że jest dobry. Wiele razy, kochani, wydaje mi się, po ludzku obrazujemy Boga. Zagniewanego na nas, srogiego, który czeka, aby nam przywalić. Aby nas upokorzyć, aby nas zniszczyć, aby doprowadzić nas do bólu i cierpienia. Nie, Bóg jest Bogiem życia. On jest dobry i pragnie nam błogosławić. I pragnie się o nas troszczyć. I pragnie nas zaopatrywać. W Ewangelii Marka, 11 rozdziale, 22 werset, Pan Jezus objaśniając im to rzekł. Jeśli tylko będziecie mieć wiarę, możecie rozkazać tej oto górze oliwnej, aby przeniosła się w morze i tak się stanie. Wiara wasza musi być jednak prawdziwa, nie dopuszczająca zwątpień. Pamiętajcie, jeśli prosicie o coś w modlitwie, wierzcie, że już to otrzymaliście, a wasza prośba zostanie spełniona. Dlatego, że Bóg jest dobry i dlatego, że pragnie spełniać marzenia i pragnienia naszego serca. I ostatnia myśl, która mnie najbardziej podekscytowała w tym studium. Bóg jest dobry, dlatego, że zabierze nas do siebie. Bóg jest dobry, bo zabierze mnie do nieba. Bóg jest dobry, bo zabierze mnie do najbardziej fantastycznego miejsca, które jestem sobie w stanie wyobrazić. Dziękuję wam za wasz entuzjazm. Nie ma jak na ziemi, tak? Nie ma jak na ziemi. Nie ma jak tutaj być jak najdłużej, być jak najbogatszym, najzdrowszym i żyć wiecznie. Najlepiej tu żyć wiecznie. 150 lat. Obalę pewien mit teraz. Powiem coś bardzo dobitnie i dosadnie. Bo my nie studiujemy księgi objawienia Jana. Bo my jej prawie nie czytamy. Bo my prawie nie mówimy o powtórnym przyjściu Jezusa. Bo my prawie nie głosimy nauczania na temat nieba i co nas tam czeka. Nie mówimy o tym, tylko mówimy ciągle o ziemi i o tym, jak najlepiej tu żyć, jak najdłużej i jak najbardziej być błogosławionym w kościele tutaj na ziemi. Mieć najpiękniejszy kościół. To jest pikuś z tym, co czeka nas w niebie. Najpiękniejsze kościoły na ziemi, które mają po kilkadziesiąt tysięcy ludzi, to pikuś z tym, co będzie w niebie. Najbardziej niesamowite uwielbienie, które znajdziecie w internecie, to pikuś w porównaniu z uwielbieniem w niebie. Nie do porównania. Przynajmniej moja Biblia tak mówi. To jest nasza największa nadzieja i radość. Super, że są cuda, że możemy mieć tu i teraz błogosławione życie. Ale Kościele, to co przygotował Bóg dla nas w niebie jest fenomenalne. Jest niesamowite. Jest niewyobrażalne. Oko ludzkie czegoś takiego nie widziało. Całe piękno, które możemy tutaj na ziemi podziwiać, niknie w blasku nieba. Niknie w blasku nieba, które czeka na tych, których imiona zapisane są w Księdze Życia. Biblia mówi, że to nowe Jeruzalem ma blask Bożej chwały. Lśni jak kryształ. Zbudowany jest z jaspisu i szczerego złota. Powiem wam, że tutaj, gdy Bóg opisuje niebo, nie ma żadnej skromności. Byłem w szoku. Ja wam cytuję słowa z Biblii. Objawienie Jana. Żadnej skromności. Przepych, paskudny przepych będzie w niebie. Chyba, że Biblia kłamie. Jeśli Biblia kłamie, to wyrwijcie te kartki i spalcie w kominku. Ale ja przeczytałem w tym tygodniu w Biblii, że nowe Jeruzalem będzie pełne blasku Bożej chwały, będzie lśniło jak kryształ, zbudowany jest z jaspisu i szczerego złota, mury miasta wyłożone są drogimi kamieniami, szafiry i szmaragdy, tam nie będzie już słońca, oświetlała nas będzie Boża chwała dniem i nocą, bo nocy już nie będzie, ulice będą ze szczerego złota. Ekstrawagancja, przepych, bogactwo. Dlatego ja nie narzekam, chociaż wiele tu nie mam. Czasami izdebkę małą i więcej nic, ale w niebiosach, ha, ha, ha. W mej ojczyźnie niebiańskiej będę mieć pałac, co złotem lśni. Amen. Kościele! Będzie rzeka z wody żywej, która wypływać będzie z tronu Bożego. Nie będzie tam nic przeklętego ani nieczystego. Będzie tam tron Baranka Jezusa, tron Boga Wszechmogącego i będzie nieustanne uwielbienie, tak głośne jak szum potężnych wód. Nikt nie pójdzie do domu z uwielbienia, nigdy zespół nie przestanie grać. Uwielbienie będzie brzmiało non-stop 24 godziny na dobę. Będzie tak potężne, będzie jak szum potężnych wód. Wow, halleluja! To wszystko jest opisane w objawieniu Jana, rozdział 21. Przeczytajcie sobie. Jeśli mi nie wierzycie, ja nie fantazjuję. Chyba, że Księga Objawienia fantazjuje. Ale jest zbyt poważna. Bo jest przez Boga natchniona. Dobry Bóg mówi do nas. Jan 14, od 1 do 3. Niech nie trwoży ze strachu wasze serce. Niech nie drży ze strachu wasze serce. Ufajcie Bogu. I mi ufajcie. W domu mojego ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, to czy mówiłbym wam, że idę przygotować wam miejsce? Ale gdy odejdę, wszystko przygotuję. Tam Pan Jezus z całym niebem już leją złoty asfalt. Halleluja. Już budują te mury i wciskają te szmaragdy, wciskają te kryształy, wciskają te szafiry w te mury. Bo za chwilę my tam przyjeżdżamy. Halleluja. Przylecimy. Przez pochwycenie zostaniemy zabrani. Przebijemy wszystkie przestworza i wejdziemy do Nowego Jeruzalem. Wrócę i zabiorę was ze sobą, abyście tam, gdzie ja jestem, i wy byli. Amen. Objawienie Jana 21 to z tego rozdziału tylko trzy wiersze, cztery. I ujrzałem miasto święte, Nowe Jeruzalem. To widział Jan na wyspie Patmos. Bóg dał mu wejrzeć w to, co przygotowuje. Wstępujące z niebios od Boga. Popatrzcie, pisze tak Jan, gdy to zobaczył. Wyglądało wspaniale, jak panna młoda, pięknie ubrana dla swego męża. Podziwiamy na weselach, ale ślicznie wyglądasz. Pani młoda wchodzi. Wszyscy, o, kiedy to było? Ja też kiedyś tak szłam. O, jaka ona piękna. Jak uczesana. Jak pięknie w tej bieli wygląda. Usłyszałem donośny głos dobiegający od tronu. Oto Bóg uczynił sobie świątynię wśród ludzi i zamieszka z nimi. Oni będą Jego ludem, a On będzie ich Bogiem. Otrze z ich oczu wszelką łzę. Nie będzie już więcej śmierci, smutku, płaczu ani bólu. Wszystko to przeminęło wraz z pierwszym porządkiem świata. Ten pierwszy porządek świata przemija, Kościele. Dzieją się dziwaczne rzeczy wszędzie wokół nas. Ale to, co przygotował Bóg dla nas, jest fenomenalne. Jest niesamowite. Jest piękne. Nie bójmy się o tym mówić. Nie bójmy się głosić nieba. Nie bójmy się zwiastować o powtórnym przyjściu Jezusa. Nie bójmy się mówić o tym, co tam przygotowuje Boże Królestwo dla nas u góry. Niebo jest realne dla nas wszystkich. Przyjdziemy tam kiedyś, wejdziemy i wiecznie żyć będziemy. Powstańmy, Kościele. Bóg jest dobry. Bóg jest wspaniały, bo kiedyś zabierze nas do siebie. Jeśli dzisiaj chcesz Mu powiedzieć, Panie, tak wejrzyj na moje życie, chcę je wyprostować, zbaw mnie, jeśli potrzebuję zbawienia. Panie, oczyść mnie, jeśli potrzebujesz oczyszczenia. Panie, spraw, abym dostrzegał Twoje dobro każdego dnia w moim życiu. Pomódlmy się teraz. Niech Boża łaska dotyka naszych serc. Niech Boży Duch dotyka naszego życia. Pan jest tutaj szczególnie obecny dziś rano. Bóg jest na tym miejscu w szczególnie sposób obecny. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś z nami dziś, że mogliśmy być w Twojej obecności, że mogliśmy doświadczać Twojej mocy, że mogliśmy doświadczać, Panie, Twojej dobroci. I dziękujemy Ci, że dzisiaj mogliśmy odkryć i zobaczyć, że jesteś dobry, że jesteś miłosierny, że Twoja łaska trwa na wieki, Panie. Że się o nas troszczysz, że nas prowadzisz, że dajesz nam spełnienie, że zaspokajasz nasze pragnienia, że zabierzesz nas do siebie. Panie, ja Ci dziękuję za to, że mamy tak cudownego tatusia w niebie. Dziękuję Ci za zbawienie, które mamy w Jezusie. Dziękuję Ci za życie, które mamy w Chrystusie. Dziękuję Ci, że zostaliśmy oderwani od plugastwa tego świata. I dziękuję Ci, że mamy pokój w sercu, radość, że żyjemy w harmonii z Tobą, Ojcze. I że możemy przeżywać każdy dzień w sposób błogosławiony, mimo że czasami przychodzą trudności i doświadczenia, mimo że czasami chorujemy, mimo że czasami zmagamy się z wyzwaniami życia, to Ty, Panie, jesteś dobry. Bóg nasz jest dobrym Bogiem i dziękujemy Ci za to. Niech nam przyświeca to każdego dnia w imieniu Jezusa Chrystusa. Błogosławię ten tydzień, Panie. Chcemy się modlić żarliwie i nie ustawać. Chcemy oczekiwać na Twoje działanie, Panie, pośród nas. Kiedy przyjdziemy jutro rano o godzinie 6, aby się modlić, Panie, z tymi, którzy przyjdą. Panie, niech Twoja obecność będzie z nami w niesamowity sposób. Panie, abyśmy mogli doświadczać bliskości Twojej, Panie, abyśmy mogli przełamywać różnego rodzaju rzeczy, potrzeby, które mamy w naszym życiu. Dziękujemy Ci, Panie, za ten dzień. Błogosławimy popołudnie, obiad, który zjemy w gronie rodzinnym. Błogosławimy, Panie, czas odpoczynku. Dziękujemy Ci za to, że jesteś. Jesteś dobrym Bogiem, który troszczy się o nas. I dziękujemy Ci, Panie. Chwała Jezusowi, Kościele. Niech Bóg błogosławi Was. Niech błogosławi ten dzień i cały tydzień. Zostańcie z Panem. Życzę Wam przeżywania tego, że Bóg jest dobry. Że Bóg jest dobry. Amen. Amen. Hallelujah.